Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
Dzień dobry, Marta Korycka, Gazeta.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Maciej Siembieda. Bardzo mi miło.
Dzień dobry, mnie też.
Cieszę się bardzo, że spotykamy się przy okazji kolejnej części cyklu z Jakubem Kanią. To jest książka Orient. Ale zanim przejdziemy do samego bohatera, to zapytam o Agatę Christie, bo ona jest takim ważnym elementem Orientu. Skąd się wzięła u pana ta Agata Christie? Czy to jeszcze jest jakiś nastoletnich lektur, fascynacja? Kiedy to się pojawiło?
Nie, to jest hołd, który składam ja, skromny pisarzyna, najlepiej sprzedawanej autorce świata. Po Biblii książki Agaty Christie są na drugim miejscu. Poza tym, no to jest matka kryminału, królowa kryminału, co zresztą ma zastrzeżone i trzeba tego nie mówić, bo jak ktoś mówi tak o innej autorce, to ten jej prawnuk od razu pozywa. Trzeba uważać. W każdym razie ja ją bardzo lubię, bardzo, ale lubię ją nie tylko za zabawę, którą dostarcza, ale lubię ją też za charakter. Czasami mam wrażenie, że ją znałem, bo no jest trochę do mnie podobna w tym sensie, że wiecznie lubiła ludzi wkręcać, a ja mam też tę przypadłość i te wszystkie, no i w Oriencie, gdzie tej rywki zagadkowej jest sporo, no nie mogło być, nie mogło to się obyć bez niej. Myślę, że byłaby zadowolona.
Ja też mam takie wrażenie, tutaj nie będziemy chyba zdradzać zbyt wiele, jeśli powiemy, że Orient ma podwójne znaczenie, bo ruszamy z Jakubem Kanią do Chin, ale ten Orient to też jest Orient Express i tutaj właśnie to powiązanie z Agatą Christie. Kiedy i jak pan wpadł na ten pomysł, żeby właśnie Orient Expressem, takim bardzo legendarnym pociągiem się zająć w kolejnej książce?
Pomysł wziął się stąd, że ja nie latam samolotem. To znaczy, kiedyś latałem, byłem na paru kontynentach i bardzo to lubiłem. Myślę, że ponad 100 lotów zaliczyłem. Ale potem mi się coś poprzestawiało w głowie. I to nawet nie jest jakaś fobia czy lęk przed lataniem, tylko ja się wychowałem u podnóża Gór Świętokrzyskich wśród czarownic i zabobonów i doszedłem do wniosku, że mam przeczucie. A przeczucie dla kogoś z Kieleckiego to jest rzecz święta. No więc nie latam samolotem, ku rozpaczy mojej rodziny. Wszyscy latają sami na urlopy beze mnie, a ja jeżdżę tylko samochodem i rowerem. No ale ponieważ bardzo chciałem zabrać moją żonę w jakąś taką fantastyczną podróż, a trudno samochodem urządzić fantastyczną podróż, więc pomyślałem sobie o Orient Expressie. I zacząłem się zastanawiać, zacząłem szukać biletów na Orient Express, no, które zresztą serdecznie już są do nabycia, tam chyba na 25 rok już można kupić niedrogo, tam salonka kosztuje 4000 euro za dobę, a bilet taki dwuosobowy w normalnym przedziale 70 tysięcy złotych.
Wow.
Tak, ale oczywiście mi przeszło, jak te ceny, to już wolę do samolotu chyba wsiąść. Natomiast jak zacząłem szukać tych biletów, to trafiłem na historię, która mnie absolutnie rozłożyła na łopatki. W życiu bym nie przypuszczał, że coś takiego w ogóle mogło mieć miejsce. Jest to oczywiście związane z Orient Expressem i to był tak silny impuls, że no nie dało się z tego nie zrobić książki. Dlatego Orient Express w tej książce odgrywa ważną rolę, ale Orient jako strona świata czy cywilizacji też, zwłaszcza, że obydwa te zjawiska łączy jeden punkt na mapie. Niewielka polska miejscowość na ścianie wschodniej, port przeładunkowy, kolejowy, przez który przechodzi 90% chińskiego eksportu wysyłanego na zachód drogą kolejową. No i który ma jeszcze jedną tajemnicę, ale to...
To już trzeba doczytać.
Zapraszamy.
Dokładnie.
Do
no ale przy tym Oriencie na chwilkę się zatrzymamy jeszcze dłużej. Pan słynie z tego, że robi doskonały i bardzo dogłębny research do każdej ze swoich książek. I te Chiny to też nie wzięły się tak zupełnie z głowy, tylko ma pan jakieś swoje własne historie z nimi związane.
Tak, miałem wielką okazję w życiu widzieć Chiny niedostępne dla turystów. Tam to wszystko się gdzieś znalazło w notesach. Mimo, że to było kilka lat temu, to nie napisałem stamtąd nawet reportażu, ale wszystko to gdzieś jest w głowie, w przeżyciach. No i teraz się niezwykle przydało, bo te Chiny, które widziałem, a tak nie chciałbym się przechwalać, ale miałem okazję być nawet na obiedzie u mera Szanghaju, czyli u piątej osoby w państwie, a te drzwi otwiera jedno hasło, czyli Gdynia. To jest zaklęcie, które w Szanghaju akurat działa niezawodnie. To znaczy tam ludzie może nie wiedzą, co to jest Polska, ale co to jest Gdynia, to wiedzą wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że od 51 roku do dziś istnieje spółka Chipolbrok, polsko-chińska spółka, oba rządy mają po 50%, shippingowa, która wysyła drogą morską towary w obie strony. I to jest dla Chińczyków ikona przyjaźni polsko-chińskiej, współpracy polsko-chińskiej. Zresztą jest to spółka absolutnie teflonowa, bo przez tyle lat, mimo tylu zmian ekip, ustrojów, rządów, od czasów Mao do czasów współczesnych, nic jej nie zaszkodziło. Ona ciągle doskonale prosperuje i jest taką rzeczywiście, żaden chyba kraj na świecie nie ma z Chinami tak dobrej relacji jak Gdynia, bo dla nich Gdynia jest państwem absolutnym. Zresztą powiem państwu, że zdarzyła się wtedy taka sytuacja, że bo ja byłem na zaproszenie, byłem w nagrodę w Chinach za tam taką dużą akcję gazety, którą kierowałem i marszałek województwa postanowił, że mi chodziło o budowę autostrady A1, że mnie zabierze tam i nie dostałem wizy. Dwa dni przed wyjazdem. Okazało się, że Chińczycy sobie nie bardzo życzą, żeby tam jechał dziennikarz, który będzie przepatrywał konty. No i trudno, bilety były kupione. Okazało się, że nigdzie nie polecę. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby poprosić o pomoc pana prezesa Chipolbroku. No i co? Aha, bo marszałek powiedział, o, nie masz co przejmować. MSZ to załatwi. Nie załatwił. Zadzwoniliśmy do pana prezesa Chipolbroku i wiza była na poduszkach, jak u Barei za godzinę, a jeszcze nas w nagrodę za to, że tę wizę zechciałem przyjąć, konsul w Gdańsku zaprosił na obiad do chińskiej restauracji.
To jest niesamowita historia. Teraz w Chinach z powodu pewnego pociągu, właśnie tego Orient Expressu, ląduje Jakub Kania, który już, co jest dosyć dla niektórych może zaskakujące, niektórzy może już wiedzą, nie jest już prokuratorem IPN-u, rozpoczyna zupełnie nową zawodową drogę. To jest takie nowe otwarcie dla pana i dla tego bohatera?
Tak, ale jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, że ta moja pyszałkowata opowieść o Chinach to nie wynika z narcyzmu, tylko z tego, że Jakub Kania trafia tam dokładnie tą samą drogą.
No właśnie.
I wprawdzie nie pada nazwa spółki, ale kłaniamy się jej głęboko, bo jest to bardzo zacna instytucja gospodarcza i jesteśmy szczęśliwi, że ją mamy. Tak, to jest nowe otwarcie. To nawet nie o to chodzi, że ja byłem trochę zmęczony, że on już tak dostał trochę astmy od tych spraw zakurzonych i że trzeba było coś odmienić, ale w pewnym sensie to taki update, czy takie ożywienie bardzo się przydało. To znaczy, oczywiście to był eksperyment, więc on już nie pracuje w IPN-ie, teraz pracuje w bardzo ciekawej roli. Nie ma jeszcze takiego bohatera w naszej prozie gatunkowej. Jest pracownikiem działu antyfraudowego, Towarzystwa Ubezpieczeniowego Dużego. Są takie działy.
Brzmi tajemniczo i groźniej, ale to jest praca praktycznie detektywistyczna,
tak,
można powiedzieć.
Tak. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie chwalą się takimi działami. Oczywiście to nie jest pracownik, który dochodzi, czy tam ktoś miał stłuczkę sprowokowaną, czy sam sobie ją zrobił i czy dostanie odszkodowanie za malowanie błotnika, czy nie. Natomiast to są grube sprawy. Co ciekawe, ja się kiedyś otarłem o ten dział antyfraudowy jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych, bo zawsze szukałem tych tajemnic z przeszłości w pracy dziennikarskiej i dostałem propozycję, żeby się zająć poszukiwaniem przedmiotów, które to towarzystwo ubezpieczyło, a które zaginęły bez wieści. Nie podjąłem się tego, bo musiałbym zrezygnować z pracy zawodowej, ale poznałem trochę rzeczywistość tego działu antyfraudowego i proszę mi wierzyć, że tam pracują naprawdę wybitni eksperci. Najlepsi oficerowie dochodzeniowi podkupieni z policji albo po odejściu z policji i rzeczywiście tacy Sherlocy Holmesowie, którzy mają głowę na karku. Niedawno poznałem jednego z nich i w fantastycznie się ta znajomość zapowiada, zwłaszcza w kontekście przyszłości Jakuba Kani. Tak, to jest dla niego fajne. No i co? Tutaj nie ma tego IPN-u, tych wszystkich tam zapachów politycznych, które się wlokły za IPN-em. Nie ma historii. Jest tak naprawdę współczesność.
Właśnie, to było dla mnie dosyć duże zaskoczenie. Zupełnie to jest inna historia od tych poprzednich. Mamy tego samego bohatera, ale jest jakiś taki właśnie powiew świeżości, nie ma tego grzebania w przeszłości, ale jest to grzebanie cały czas, które zastanawiałam się, czy zawsze w przypadku takiego zawodu musi być zgodne z prawem, czy taki bohater może troszeczkę to prawo, może nie łamać, ale naginać czasami.
Oczywiście, no naginanie prawa jest bardzo modne i on oczywiście jest bardzo przyzwoitym człowiekiem. Stara się tego nie robić, ale dla dobra sprawy czasami rzeczywiście gdzieś tam się zbliża do tej granicy. To nie jest algorytm taki, że już teraz będą sprawy wyłącznie współczesne. Dwa następne pomysły, jakie są, obydwa dotyczą przeszłości, ale też obydwa się będą wiązały z zupełnie innym na tą przeszłość spojrzeniem. Tak? Czyli właśnie tak z punktu widzenia pewnej odpowiedzialności współczesnej związanej choćby z ubezpieczeniami. Dla mnie tutaj wyznacznikiem nie jest jakby kalendarz, czy czas, czy tam oś czasu, ale ciekawość. Jeśli sprawa, która jest w Oriencie, mnie zatrzepotała tak mocno, że postanowiłem się z Państwem podzielić, to jeśli będę miał takie trzepotanie znów, to na pewno nie będzie tak, że będę szukał nawet nudnej sprawy, byle była współczesna, tylko obiecuję, że będą to rzeczy, które spełnią swoją rolę, czyli przyniosą Państwu rozrywkę, bo tak należy tę powieść traktować.
Kiedy pisał Pan swoje poprzednie książki, no to musiał Pan spędzić mnóstwo czasu w jakichś archiwach, papierzyskach, aktach, podejrzewam. Natomiast tutaj jest to teoretycznie sprawa współczesna, ale domyślam się, że tego grzebania w różnych źródłach też jednak było sporo.
Tak, i to były źródła papierowe, bo w internecie to niewiele znajdziemy na temat choćby chińskiej mafii. Dzięki kursowi, który prowadziłem w maszynie do pisania, spotkałem się z grupą ludzi, takich entuzjastów pisania książek, którzy chcą zadebiutować albo tam udoskonalić się już tam po jednej książce, którą mają na koncie. I w tym gronie znalazł się bardzo zacny człowiek, który w ostatnim dniu kursu, 5 minut przed zakończeniem, czy nawet 5 minut po zakończeniu, przyznał się, że jest podpułkownikiem ABW. No i zawarliśmy pewien barter. Ja mu się zgodziłem przeczytać zresztą bardzo udaną powieść, którą napisał o takiej grze wywiadów polskiego i rosyjskiego współcześnie. A on w zamian za to udostępnił mi materiały, które nie są tajne, bo bym go tam głowę mi ucięli, jemu i mnie, ale są bardzo trudno się do nich dostać. Tak? To są materiały wewnętrzne. Więc to, co w Oriencie jest napisane na temat chińskiej mafii, a zwłaszcza związków z wywiadem i tak dalej, to wszystko, co się w Wólce Kosowskiej dzieje, to są rzeczy na pewno nie z mojego palca, tylko z poważnych i wiarygodnych źródeł. A natomiast cały ten folklor mafijny, którego tu jest dużo, to cała obyczajowość i tak dalej, to z kolei znalazłem w bardzo niszowym piśmie dla prawników, gdzie tam wyjaśnione są jakieś aspekty prawa spadkowego, a nagle między nimi człowiek, nie wiem skąd ten pan to zna, ale napisał 5 tekstów fenomenalnie bogatych, jeśli chodzi o wiedzę na temat triad.
No, my podejrzewam, że nawet jak tu siedzimy, to pewnie mamy na sobie coś made in China, bo ta...
Dobrze, że nie w sobie.
Natomiast no, nie da się ukryć, że jak się czyta pana książkę, to trochę się czasem jeży włos na głowie albo na rękach, że to tak głęboko wsiąka w różne sfery życia w Polsce. Ta chińska mafia, czy w ogóle chińska polityka i mafia, które w dużej mierze są ze sobą powiązane.
No tak, to nie jest żadne nadużycie, ani żadne ryzykowne twierdzenie, że tam domniemane związki. Nie ma domniemanych związków, są oczywiste związki. Kiedy Mao zniechęcił triady do działania na kontynencie, oni wszyscy wyjechali do Hongkongu albo na Tajwan, to przecież w 1995 roku oficjalnie minister spraw wewnętrznych Chin zaprosił triady w telewizji, w przemówieniu, w orędziu do powrotu, bo stwierdził, że nie wszyscy członkowie triad są przestępcami, że to są biznesmeni. Oczywiście zaprosił ich, oni bardzo chętnie wrócili. Zaprosił ich i zaprosił też miliardy dolarów, które oni mają. Że to są przedsiębiorcy, że to są patrioci i tak należy ich traktować. Zresztą, co ciekawe, ale to nie jest mafia prymitywna. To jest, to znaczy w ogóle nawet nie wiem, czy można używać słowa mafia, bo mafia to jest to taka, jak znamy z Ojca Chrzestnego, tak? Albo z Pruszkowa czy Wołomina. Tam nie ma organizacji. Nie ma triady jako takiej. Są triady jako takie. Niezależne od siebie, autonomiczne, nie posiadające żadnej komisji, żadnego syndykatu. To są czasami liczące po 75 tysięcy ludzi organizacje. Co ciekawe, często należą do nich ludzie niezwykle wykształceni, kulturalni, obyci, wykształceni poza Chinami, w Stanach i tak dalej. No przecież ten przywódca chińskiej triady, który zginął tu poszatkowany tasakiem, rzeczywiście, trzech anatomopatologów się nigdy nie doliczyło ran, ten z Wólki Kosowskiej, no to był doktor, on miał chyba doktorat, był znakomitym przedsiębiorcą, miał dużą firmę elektroniczną, no i był człowiekiem niezwykle szanowanym. Tak? Podobnie jak ten drugi pan Stanisław, który aresztowany przez ABW, który przecież zajmował tutaj niezwykle wysokie stanowiska. A ten koncern telefoniczny, o którym wspominam litościwie, nie wymieniając nazwy, to rzeczywiście to wszystko jest prawda. To nie jest nic nadzwyczajnego.
Coraz więcej mówi się, a z drugiej strony mam wrażenie, że jeszcze całkiem mało o tym, że chociażby takie aplikacje jak TikTok to są rzeczy niezwykle popularne, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne. Mój mąż, który gdzieś tam się trochę zajmuje takimi sytuacjami informatycznymi bezpieczeństwa, powiedział mi, żebym sobie odinstalowała w ogóle te aplikacje. Wiele rządów już twierdzi, że to jest problematyczne, ale te Chiny cały czas dążą do tego, żeby gdzieś tam różnymi drzwiami do Europy, do Stanów się dostawać, prawda?
Oni są cierpliwi. Oni mają za sobą tysiące lat cierpliwości. Poza tym myślą zupełnie inaczej niż my. Dla nich na przykład to, że my ich posądzamy o podrabianie, to oni nie rozumieją w ogóle takiego pojęcia. Dla nich to jest kopiowanie i to kopiowanie, po pierwsze, gdyby ktoś skopiował Orient, a książki też kopiują.
Tak.
Przecież teraz się ukazała niedawno książka 11 rad, 11 dobrych rad
Steve'a Jobsa,
tak, Steve'a Jobsa, której nigdy Steve Jobs nie napisał. Więc oni tam hamulców nie mają, więc gdyby skopiowali Orient, to ja bym się oburzył, to by mi powiedzieli, no ale to my cię przecież
doceniamy,
to raz, a po drugie oni lubią pokazać swoją wyższość w tym sensie, że potrafią skopiować wszystko. Czyli to wszystko, co wy w tej zacofanej cywilizacji Zachodu stworzyliście, to dla nas jest kwestia pstryknięcia palcem, tak? Jest jakieś miasto, gdzie jest chyba 7 budynków Kapitolu, tak? Waszyngtońskiego w Chinach. Oni mają zupełnie inne podejście do tego wszystkiego i chyba my się nigdy nie zrozumiemy. Ale siła ich ekspansji, a zwłaszcza ta cierpliwość, to są rzeczy, które no, na pewno mają przyszłość, mówiąc groźnie.
I w te wszystkie sprawy chińskie i nie tylko chińskie, bo część akcji bardzo duża rozgrywa się oczywiście w Polsce, jest uwikłany biznesowo, zawodowo Jakub Kania, który jest, jeśli dobrze myślę, najbliższym panu, pana bohaterem?
Tak, aczkolwiek ja bardzo lubię bohaterów drugoplanowych w swoich książkach. I zresztą często czytelnicy to zauważają, że oni, owszem, Kania ma swój fan klub, ale bardzo często nawet tenże fan klub ma do mnie żal, że tamten bohater drugi, czy tamta bohaterka jest, tak trochę wychodzi przed Kanię. Ale czemu nie? No w tej książce jest złomiarz, który się nazywa Heniek Pająk i który jest już obiektem miłości naprawdę
fantastyczna
bardzo
postać.
Wielu moich czytelników. Ja lubię takich trochę zwykłych ludzi. Kania to już urósł tam na bohatera, natomiast tacy ludzie jak Heniek będą ciągle obecni. Mhm.
Ale Kania tutaj mierzy się nie tylko ze sprawami zawodowymi, ale też bardzo dużo miejsca w książce poświęca pan jego życiu prywatnemu. I to takiej kwestii, która mam wrażenie jest bardzo ważna i bardzo dobrze, że się pojawia moim zdaniem, bo pisze pan tutaj, znowu proszę mnie stopować, jeśli zbyt dużo zdradzę, postaram się nie, o tym, że jego żona podejrzewa się, diagnozuje się w kierunku depresji i widzimy ten kryzys psychiczny troszeczkę obserwując go z poziomu kobiety, która się z nim zmaga, ale również osoby, która przy tej osobie, która się zmaga właśnie z takimi trudnościami jest. I mam wrażenie, że to jest też niezwykle cenne, bo literatury na temat depresji mamy ostatnio sporo, ale czasem też warto pomyśleć o tych osobach, które muszą wspierać osoby, które sobie nie radzą albo mają jakiś trudniejszy okres w życiu.
Walorem takiego opisania depresji, jakie ma miejsce w Oriencie, jest to, że ja nie przeczytałem żadnej z tych książek o depresji. Mm-hmm. To znaczy, tu nie ma psychologizowania w ogóle. To jest bardzo naturalna, bardzo ludzka historia, którą konsultowałem oczywiście z psychiatrą, kolegą, który to przeczytał. Nie popisywałem się wiedzą. On mi oczywiście dostarczył całą wykładnię i powodów, i przyczyn, i objawów, i zachowań. Ale mnie interesowała ta depresja w wymiarze takim bardzo ludzkim, bardzo codziennym. Takim właśnie, który mocno wkracza w empatię. Czyli czy my jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć człowieka z depresją? Teoretycznie nic mu nie jest. Tak? Nie jest w gipsie. Nie kaszle, nie ma wysypki, gorączki, prawda? A choruje. I to choruje niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Paru moich bliskich znajomych zakończyło życie śmiercią samobójczą. Jeden z przyjaciół, redaktor naczelny Gazety Regionalnej, z którym pracowaliśmy wiele lat i bardzo się przyjaźniliśmy, przyjeżdżał do mnie, do Sopotu i pytał mnie o rady. Rady dotyczące prowadzenia gazety. On był bardziej ode mnie doświadczony. Może mniej doświadczony, ale no miał tą wiedzę doskonale. Ja się zastanawiałem, czy on chce mi zrobić przyjemność, że on mnie wypytuje o takie rzeczy, a on cierpiał. On przyjechał, on nie był w stanie tego wyartykułować, ale te zmiany, które zaszły w mediach, jego tak bardzo obciążały. Zwalnianie ludzi, schematyzowanie tego wszystkiego. On mi nie wiem, wstydził się, krępował się powiedzieć wprost, ale rozmawialiśmy o tym, o tych trudnościach w prowadzeniu gazety. Ja już, który bardzo dawno nie mam do czynienia z redagowaniem gazet, myślałem sobie, Boże, on to robi na co dzień, duży tytuł. I on mnie pyta, a on przyjeżdżał po pomoc. Ja nawet nie wiedziałem, bo gdybym wiedział, to mu tej pomocy udzielił. Tak? Nagle słyszę, że zakończył życie. Natomiast to są rzeczy cholernie niebezpieczne, bo niewidzialne, niewidoczne.
To jest tak, ja mogę mówić jakby z własnego doświadczenia, bo też nie chcę generalizować, ale to jest często tak, że my nie chcemy obciążać, będąc w złym stanie psychicznym, tego drugiego człowieka, a z drugiej strony nie wiemy też, jak prosić o pomoc. Obniża się poczucie własnej wartości i to jest bardzo ciężkie, kiedy człowiek zmaga się z tym kryzysem. Ale też mam takie poczucie, że istnieje coś takiego, że osoba, która tego nie przeżyła, do końca nie jest w stanie tego zrozumieć. A z drugiej strony, jeśli jesteś blisko, jesteś w relacji takiej jak Jakub ze swoją żoną, no to chcesz jakoś pomóc, chcesz być przy tej osobie, a nie bardzo wiesz jak. I to jest też ważne, żeby pokazywać właśnie poprzez takie książki, czy inne wydawnictwa, czy inne rzeczy, że no to nie jest proste. I jak to robić? Może komuś podpowiedzieć, może komuś uświadomić właśnie, że to nie musi być tak, że ktoś leży w łóżku i nie potrafi wstać i to jest depresja, bo ona ma bardzo różne oblicze.
Bardzo dziękuję. Teraz się poczułem naprawdę skomplementowany, ale właśnie dla mnie najbardziej przerażające w tej chorobie jest to, że ona nie ostrzega. Tak? Czyli tabliczka na ogrodzeniu uwaga, zły pies jest groźna, ale tabliczka uwaga, pies nie szczeka jest jeszcze bardziej groźna. O wiele groźniejsze. I to jest to. Także nie, ja się nie znam na depresji. Nie jestem, broń Boże, żadnym ekspertem, ale starałem się naprawdę, bardzo się starałem maksymalnie wczuć w to, jak w taką sytuację, no dla mnie hipotetyczną, na szczęście, jak Kuba mógłby na to reagować.
Czy ten wątek też będzie w następnej książce jeszcze kontynuowany? Czy to będzie już zupełnie nowa historia również pod kątem rodzinnym?
Trudno mi powiedzieć, bo
no
tak
coś
naprawdę,
muszę wyciągnąć.
Tak, tak naprawdę to nie jest kwestia tego, że ukrywam, ale no, powiem wprost. Czytelnik bardzo lubi, jeżeli jego główny bohater, ulubiony, prowadzący, za którym on podąża, jak ma też jakieś prywatne kłopoty. Ja się zastanawiałem, no co by mu tam wrzucić na plecy, żeby on miał prywatny kłopot taki, który mu utrudnia aktywność. No i pojawiła się ta depresja. Co będzie teraz? Nie wiem, ale tam oczywiście czytelnicy sami sugerują i podpowiadają. Niech on żonę zdradzi. Niech on ją zdradzi w końcu.
Ale to jest taki dobry człowiek, uczciwy.
No właśnie, no jak on to ma zrobić, no? A z drugiej strony, no, taka też rola literatury rozrywkowej, sensacyjnej, żeby pokonywać te trudności. Nie może być tak, że bohaterowi wszystko się udaje. To nie jest komiks o Supermanie, tylko to jest kawałek życia i to jest też postać z życia.
Orient możemy mieć już w formie papierowej i nie tylko w rękach, w uszach, w oczach. Natomiast zdradził pan, że będą dwie kolejne książki. Czy to jest coś, nad czym pan teraz pracuje, czy następna będzie nie o Kani, a o czymś innym?
Następną będzie, to będzie moja 10. książka, co mnie bardzo stresuje. I to będzie, co mnie jeszcze bardziej stresuje, zamknięcie sagi Katarzys Nemezis, czyli zamknięcie tej trylogii. Stresuje mnie to z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że bardzo bym chciał, żeby ta książka nie była gorsza. Po drugie, bardzo bym chciał, żeby była lepsza. No, a po trzecie... No,
ambitne zadanie, bo one tak. Są obie świetne.
A po trzecie, no, temat, który znalazłem, bo ona już jest przemyślana i poukładana, no, będzie wymagał bardzo, bardzo wielu starań, żeby go dobrze opowiedzieć, więc trzymajcie kciuki.
Właśnie to miałam powiedzieć, że mi pozostaje tylko trzymanie kciuków i wypatrywanie kolejnej okładki na półkach w księgarni. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, a na koniec dla wszystkich naszych słuchaczy mamy fragment książki Orient. Maciej Siembieda był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję raz jeszcze.
Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
Poranny promień słońca znalazł szczelinę między eleganckimi zasłonami i dotknął powiek Henka Pająka. Najpierw próbował zasłonić oczy dłonią, potem przetarł je i otworzył. Przez dłuższą chwilę zadawał sobie pytanie, czy się wyspał. A kiedy odpowiedź była twierdząca, odsunął puchową kołdrę w jedwabnej poszwie, usiadł na łóżku i stopami wymacał na podłodze miękkie pantofle z monogramem. Takim samym, jaki widniał na pościeli i zasłonach. Ziewnął, przeciągnął się, odsłonił okno sypialni i z uczuciem satysfakcji popatrzył na swoje imperium. Od chwili, gdy podniósł się z klęczek przed kolekturą Lotto w Terespolu, minął ponad rok. Myślał, że wtedy umrze z wrażenia, że nie utrzyma się na własnych nogach, które trzęsły się jak galareta. Odczekał, aż odzyska w nich władzę, a potem powoli, sunąc po chodniku jak narciarz, dotarł do najbliższego sklepu i kupił dwie butelki owocowego wina. Kupiłby i trzy, ale nie miał przy sobie tyle gotówki. A potem usiadł na trawie za prawosławną kaplicą cmentarną, żeby się rozmówić z Bogiem. 10 lat wcześniej Henka odumarła żonka. Zabrało ją jakieś paskudne choróbsko. Lekarze mówili, że rak krwi, głupoty jakieś. Rak to guz, a niby jak guz na krwi urośnie. Krew płynna przecież. Żonka najpierw co trochę się przeziębiła, potem zrobiła się blada, opuchnięta i przezroczysta jak rybi pęcherz, wreszcie zgasła. Dobra kobieta była, świeć panie nad jej duszą, cicha i robotna. Dzień po pogrzebie przyszła do niego w nocy. Niech cię ręka boska broni, żebyś o mnie zapomniał, powiedziała. Pomniczek mi wystaw na mogile. Każ wyryć, że prosi o westchnienie do Boga i daty. Kiedy urodzona, kiedy zmarła. I o moich urodzinach, Heniuś, pamiętaj, bo za życia nigdy żeś nie pamiętał. Przestraszył się, bo niby skąd miał wziąć na ten pomniczek? Z paru groszy, co się należały z ZUS-u? No i w czym rzecz z tymi urodzinami? Jak to pamiętać? Raz na rok kwiatków zanieść na cmentarz, czy co? Wyjaśnić to chciał, ale z nieboszczykiem nie ma rozmowy, nawet we śnie. Obudził się spocony cały i zanim zapalił pierwszego papierosa, odszukał wśród niezapłaconych rachunków na stole akt zgonu. Przyjrzał się dacie urodzenia, a potem jeszcze raz. I wtedy do niego dotarło. Dwucyfrowa liczba dnia, dwucyfrowa miesiąca i cztery cyfry składające się na rok, razem sześć. Jak w dużym lotku. To był znak. Heniek już wcześniej grał w totolotka, ale żonka tego nie pochwalała. Kto by w wygraną wierzył, mówiła, durny chyba, pieniądze marnujesz, podatek od głupoty płacisz. Ale po śmierci musiała zmienić zdanie. Jak Heniek spojrzał na datę urodzenia, na akcie zgonu, tak w tej samej chwili poczuł zimno koło siebie. Ona tu była, nie widział jej, ale była, nie słyszał, ale mówiła wyraźnie. Graj, Heniuś, w cyferki z moich urodzin, a na wszystko będzie. I na pomniczek dla mnie, i dla ciebie na życie mniej parszywe. Mało butów w ten czas nie pogubił, lecąc do kolektury na Wojska Polskiego. I tak co środę. Jeden zakład, te same numerki. Przez 10 lat. Czasami trójka się trafiła, raz czwórka nawet. Aż w pewną sierpniową środę przepowiednia spełniła się co do joty. Pobrał w kolekturze karteczkę z wynikami, wyszedł na ulicę, spojrzał i padł na kolana. Na wydruku widniała data urodzenia nieboszczki. Dzień, miesiąc i cztery cyfry dające rok. Pełna szóstka. Parę milionów, albo i lepiej. Tyle, że poprzedniego dnia Heniek Pająk po raz pierwszy od 10 lat nie wysłał kuponu. Miał go w kieszeni, wypełniony jak zawsze. Ale wczoraj diabeł go poprowadził koło ławki, na której siedziało kilku znajomków. Piusów zawsze gotowych wysępić coś na krzywy ryj. Opadli go jak szarańcza. Postaw, Heniu, flakona. Wiemy, gdzie idziesz. Postaw, pod wygraną. Odmawiać grzech straszny. Babie w ciąży odmówisz, myszy ci wszystko potną. Kolegom w potrzebie jeszcze gorzej. Dobra, powiedział. Skoczę do sklepu. Ej, ty! Pogrozili mu palcami, a mordy szczeciniaste im się pokrzywiły. Pójdziesz i tyle cię będziemy widzieli. Pieniądze na flakona daj, masz przecież. Wczoraj żeś zasiłek pobrał. Dał. Pierwsza półlitrówka zrobiła kółko i zniknęła szybciej, niż by ją na ziemię wylał. Na drugą się złożyli. Trzecią honorowo przyniósł ktoś, kto do drugiej należał, a składki nie dał. Ta trzecia to był samogon, białoruski. Walił w łeb jak obuchem. Heniek parę razy chciał się odłączyć, żeby kupon nadać, ale gdzie tam, nie dali. Dotrwał do dna bimbru w Tucheniczach pędzonego w Sielcowiecie Motykalskim i ogarnęła go ciemność. Jak się ocknął na trawniku, kolektura już była zamknięta. W pierwszym odruchu przeraził się, aż nim zatrzęsło, ale białoruski samogon dobry na nerwy. Powlókł się do domu. Wyniki sprawdził dopiero następnego dnia w kolekturze, przekonany, że i tak nic, i tak. Wtedy ziemia na chwilę się zatrzymała, a Heniek stracił władzę w nogach. Godzinę później, gdy podniósł się z kolan, choć ciągle szarpała nim rozpacz, wypił za kaplicą 2 wina truskawkowe, od których była zgaga, i spytał Boga, w czemżem ci ja, Panie, na niebiosach przewinił, żeś mnie tak srodze pokarał? Ale Bóg nie odpowiedział. Może był zajęty, a może go nie było. Wstał i ruszył w stronę domu chwiejnie, jakby buty miał za ciasne. Na ulicy już pokazywali go palcami. Milioner idzie! To było nie do wytrzymania. 2 dni później spakował trochę rzeczy w reklamówkę i wyszedł, nawet nie zamykając mieszkania. I tak czekała go eksmisja, bo ostateczne wezwanie do zapłacenia komornego wyrzucił jak wszystkie poprzednie. Z czego miał zapłacić? Z 10 zł, co mu się trafiało zarobić na złomie? Stanął przed domem, pomyślał chwilę i poszedł na zachód. Na wschodzie była tylko beznadzieja, Bóg i Białoruś. Szedł tak 8 kilometrów. Na początku myślał, że ucieczka mu pomoże, ale z każdym krokiem było coraz gorzej. Oddalał się od Terespola, zbliżał się do bezdomności, głodu, poniewierki, żebractwa może. A przecież od 3 dni powinien być milionerem. Ta myśl targnęła nim tak silnie, że przystanął i poczuł, że żyć mu się odechciało. Skręcił na tory, żeby się rzucić pod pierwszy lepszy pociąg, ale akurat żaden nie jechał. Stawiając niepewne kroki po podkładach kolejowych, doszedł do placu przeładunkowego, gdzie szyny tworzyły rozłożoną na ziemi stalową pajęczynę, wielką aż po horyzont. Skręcił w lewo i dotarł do bocznic. Dalej był niewielki nasyp z kamieni utytłanych kolejowymi smarami. Aż dziw, że rosły na nich krzaki. Wszedł na wzniesienie, rozgarnął gałęzie i ujrzał raj. Bóg istniał. Pokarał go za picie białoruskiego bimbru Stuchenicz, ale teraz przyprowadził do ziemi obiecanej. Kraina Edenu śmierdziała, oblepiał ją brud i nie miała żadnych kolorów, ale była cała z metalu. Dla złomiarza nie ma lepszego miejsca na świecie. Parę miesięcy później był już jej królem. Zerkając przez okno swojej rezydencji, Heniek Pająk uznał, że jest człowiekiem szczęśliwym. Westchnął, przeszedł do wytwornie urządzonej łazienki, przemył twarz wodą i nie odrywając wzroku od swojego odbicia w kryształowym lustrze, sięgnął po ręcznik z monogramem.
Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.